dobry wieczór. Witamy w podcaście, który tym razem ma nazwę. Podcast nazywa się Co się nawinie? Nazwę wymyśliła nasza koleżanka Agata w konkursie otwartym, ale no, jakby nadal jest naszą koleżanką. Co się nawinie, bo raz, że nawijamy. Dwa, że czytamy, co się nawinie. A trzy, że często podczas mówienia jesteśmy na winie. Więc potrójnie ma to sens. I bardzo się z tej nazwy cieszymy. I będziemy teraz z nią kombinowały, robiły sobie dżingle, plakaty, naklejki.
Zdjęcia, hashtagi.
Tak. I możecie już pisać teraz wszystkim, żeby czytali, słuchali podcastu Co się nawinie. A nawijają do Was Anna Karczewska.
I Aleksandra Pasek.
Trzeci podcast. Pierwszy z nazwą. Dzisiaj naszą gościnią, tudzież gościową, będzie Karolina Sulej i będziemy z nią rozmawiać o książce Rzeczy osobiste, wydanej w wydawnictwie Czerwone i Czarne. Karolina jeszcze przedstawimy w kolejnej części. Natomiast teraz opowiemy Wam króciutko, co czytamy, jak zwykle, bo układ będzie zawsze taki sam. Więc w związku z tym, że ja otwieram, to Ola będzie chyba pierwsza mówiła o tym, co czyta.
Dobrze, ja mam dwie książki. Jedną przeczytałam wczoraj, a jedną mam w trakcie czytania. To, co przeczytałam wczoraj, to jest Ida Linde. Wróciłam do niej, ponieważ pierwszy raz z książką Jeśli o Tobie zapomnę, stanę się kimś innym. Zetknęłam się rok temu w Krakowie. Przeczytałam ją siedząc w Derewo, krakowskiej księgarni o kawiarni. I po tamtej pierwszej lekturze stwierdziłam, że najlepszy z tej książki jest tytuł i nic poza tym. I pamiętam, że rozmawiałyśmy o tej książce z Anią, która powiedziała, że ta książka jest wspaniała i że kompletnie się nie znam.
Nie powiedziałam nic takiego. Powiedziałam, że jest wspaniała, na pewno nie powiedziałam, że się nie znasz.
No dobrze. Powiedzmy, że nie powiedziałaś, że się nie znam. Ale pamiętam, że się nie zgodziłyśmy na jej temat. No nie pierwszy raz, zdarza nam się też nie zgadzać, o dziwo, w książkach. Ale ponieważ jakieś okoliczności życiowe u mnie się zmieniły, a ta książka w międzyczasie w ogóle trafiła do mnie na półkę, dostałam ją od kogoś bliskiego, pomyślałam, że przeczytam ją jeszcze raz. I przy tej drugiej lekturze odbiór był kompletnie inny. I sama nie wiem, czy dlatego, że okoliczności życiowe, tak jak powiedziałam, się zmieniły, ponieważ ta książka jest o godzeniu się ze stratą drugiego człowieka. Opowiada o relacji dziadka i wnuczki. I w formie takiej prozy poetyckiej, można powiedzieć, no właśnie kreśli tą relację, piękną relację. I w dużej mierze są to wspomnienia tej dziewczyny o dziadku. I z jednej strony jest to próba godzenia się ze stratą, ale z drugiej jednocześnie przetrzymania tych wspomnień o człowieku, który odszedł z naszego życia. I tym razem czytałam ją inaczej, razem przez pryzmat w ogóle odejścia na stałe człowieka z naszego życia poprzez śmierć. Ale ja też czytałam ją przez jakiś swój filtr godzenia się ze stratą w ogóle ludzi, których straciłam w życiu. Nie dlatego, że umarli, tylko dlatego, że po prostu tak się potoczyły nasze losy. I myślałam o tym, że faktycznie jest coś w tym, że ktoś odcisnął na naszej osobie, na naszym życiu takie piętno, tudzież wpływ, że zapominanie o nim konieczne wiąże się z jakąś wewnętrzną zmianą. Wciąż uważam, że najlepszy w tej książce jest tytuł, ale uważam też, że sama książka jest dobra i poruszająca, aczkolwiek trzeba po nią sięgnąć w odpowiednim czasie, nie czytać jej jednak w kawiarni, czytać ją na kanapie w domu, w samotności. I dużo daje taki osobisty filtr i doświadczenia życiowe, ponieważ jestem przekonana, że dużo osób jakby nie poczuje klimatu.
I teraz zabrzmi, w mojej głowie brzmi głos Justyny Czechowskiej. A kto tłumaczył tę książkę?
No chciałam to powiedzieć na końcu. I kto wydał?
I kto wydał? No właśnie.
Wydało wydawnictwo Lokator, krakowskie wydawnictwo, które serdecznie pozdrawiamy. Przetłumaczyła Justyna Czechowska, fantastyczna tłumaczka z języka szwedzkiego. Ida Linde jest szwedzką pisarką. Lokator wydał aż 4 jej książki. Ja teraz, ponieważ mam wszystkie 4 w domu, właśnie dostałam w prezencie taki pakiecik. I wszystkie są równie wspaniale krótkie. Takie na jeden wieczór. Przeczytać mam zamiar je wszystkie.
No ja już jestem po lekturze wszystkich i pewnie niedługo wrócę z powrotem do pierwszej, którą przeczytałam, czyli Na północ jedzie się, by umrzeć. Mm-hmm. Bardzo w ogóle Idelindę lubię i uważam, że to jest świetna pisarka i czekam na więcej rzeczy, bo wiem, że napisała więcej niż jest wydane po polsku. No dobrze, a co zaczęłaś czytać?
Zaczęłam czytać Roberta Byrona, Europa w zwierciadle. To jest druga książka wydawnictwa Próby, nowego wydawnictwa, o którym już wspominałyśmy. Książka jest, od razu powiem, tłumaczona przez Dorotę Kozińską. Jestem na początku i pierwsze słowo, które mi cały czas dźwięczy w głowie, jak o niej myślę, to jest urocza. Ale to jest książka, którą napisał Byron, wyruszywszy ze swoim dwójką przyjaciół w podróż automobilem po Europie w wieku 19 lat. I to czuć, że to jest to wrażenie bardzo młodego człowieka. On odbiera świat przez taki bardzo naiwny, uroczy właśnie filtr. Wszystko jest takie nowe. On opisuje takie drobiazgi miast, jakieś detale. Nie mogę się pozbyć tego wrażenia w jakiś taki lekko naiwny sposób, ale przemiły. Przy tym się człowiek uśmiecha, jak opisuje ludzi, czy jak opisuje właśnie miasta. Na razie jestem z nimi w Niemczech powojennych. Oni tam, ta wyprawa miała miejsce jakoś w latach 20. Byron żył bardzo krótko, ponieważ w wieku 36 lat, w 1941 roku, zginął, płynąc frachtowcem storpedowany przez niemiecki okręt podwodny. Aczkolwiek i tak uważa się go za ojca brytyjskiej literatury podróżniczej i podobno nawet inspirował się nim twój ulubiony Chatwin?
Bruce Chatwin, tak. I to jest to, co mnie bardzo przekonuje, żeby tę książkę, pozdrawiamy słowa, przeczytać jak najszybciej.
Tak, no więc tak jak mówię, jestem na początku, na pewno szybko skończę i będę wtedy się dzielić dalej wrażeniami.
Ja w związku z tym, że czytam i obiecałam sobie, że nie będę mówiła więc za każdy karny Wigwina. Na zdrowie.
Na zdrowie.
No, to plus.
U mnie whisky w szklaneczce, bardzo dobre. Dzisiaj nie wino.
Bez y. Ja czytałam książki, żeby się przygotować do swojej audycji i do podcastu, więc czytałam wyjątkowo mało naraz, ale zaczęłam czytać, jestem dalej niż w połowie, więc nie tak zupełnie zaczęłam, długo leżący u mnie na półce zbiór opowiadań Anandy Devi, wydany przez wydawnictwo W podwórku, w tłumaczeniu, sprawdzam sobie, żeby nie pomylić, Krzysztofa Jarosza. No i tak, Ewa ze swych zgliszcz, druga w kolejności powieść, świetna, bardzo poetycka, rozdzierająca serce, Zielone sari, miazga, bardzo trudno się to czyta, ale jest doskonałą powieścią, natomiast tutaj nagle coś się wydarzyło. I ja sobie tak, przeczytam pierwsze opowiadanie zajawka, drugie opowiadanie zajawka, trzecie klops, czwarte fatalnie, piąte nie najlepiej i teraz zastanawiam się, o co chodzi, bo z tego co wiem, odbiór tej książki był doskonały w internetach, że tak powiem. Wszyscy widzą, że świetny, najlepszy tom opowiadań i tak dalej. Być może ja jestem zbyt cyniczna. Te opowiadania są, no nie bójmy się tego słowa, miejscami tandetne po prostu.
A o czym one są?
To są głównie nowe Indie. Tam się kręci to wokół jakichś zjazdów, pisarzy, jakichś kobiet takich starszych, które przyjeżdżają, starszych ode mnie, więc starszych, które przyjeżdżają do Indii na wakacje życia. To są takie opowiastki krótkie. Natomiast to, w jaki sposób to jest opisywane, ja mam takie wrażenie, że to jest nie dla takiego czytelnika, jakim ja jestem po prostu. Bo to nie jest źle napisane, tylko to jest po prostu straszliwie naiwne. Mhm. I nie urocze, tak jak ty powiedziałaś, tylko faktycznie tam są klisze, jakby czasami te emocje, już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Ja nie lubię, jak ktoś, jakaś książka i film i piosenka i człowiek, wszystko jedno, wymusza na mnie emocje. Mm-hmm. Ja tego bardzo nie lubię. Ja lubię, jak te emocje są, jakby same z siebie wychodzą. A tu czuję, że ktoś mówi tak, teraz się wzruszasz, teraz się śmiejesz. Więc czuję rozczarowanie niestety. Doczytam do końca, dam oczywiście szansę, no bo dwie poprzednie książki były świetne, więc być może to jest taki klasyczny układ tomów opowiadań, tak? Najlepszy na początku i na końcu, a w środku tak powiedzmy raz tak, raz tak. Więc doczytam. Jeżeli zmienię zdanie, to oczywiście zaraportuję to chętnie. Natomiast na razie jestem na takie mocne 4 na 10, więc nie najlepiej. Oprócz tego, w związku z tym, że czytałam książkę Sulej, kończyłam Hamowo, o którym już mówiłam wcześniej, które jest świetną książką, ale bardzo gęstą, bardzo trudno się to czyta, bardzo długo. Zaczęłam czytać Złoty Latawiec Kosztelaniego, o którym też już wspominałam. Więc w międzyczasie, jak mam taki moment, że już chcę się otrząsnąć z tych wszystkich książek, lubię sobie poczytać kawałki prozy, no bo głównie to jest proza. Albo w Literaturze na świecie, którą kocham bardzo i mam nadzieję, że kiedyś nam się uda zaprosić ludzi z Literatury na świecie, żeby z nami porozmawiali w podcaście. Albo, jak się ostatnio okazało, również takie perełki krótkich tłumaczeń literatury światowej są w magazynie Wizje internetowym. No i w tym magazynie Wizje, jak się wejdzie, nawet sobie tutaj zrobię tak, żeby powiedzieć, jak się to robi, więc wchodzi się w magazyn Wizje, a potem się wchodzi w prozę albo w przekład. To zależy, co się chce tam przeczytać. I tam są takie krótkie fragmenty tak naprawdę, albo opowiadania, często niewydane w ogóle, albo zazwyczaj niewydane fragmenty, dopiero przetłumaczone i tak naprawdę to jest taka giełda dla wydawców, ja tak to widzę, tak jak Literatura na świecie trochę, że jak się spodoba, to może jakiś wydawca się znajdzie, mam nadzieję, że się znajdzie. Na razie z moich takich ulubionych fragmentów, oczywiście Barbara Sadurska i jej opowiadania, które się pojawiają jak na razie ówdzie w różnych, ostatnio były zdaje się w Vogue, jest w Wizjach, więc ona te opowiadania pisze. Mam nadzieję, że zrobi się z tego książkę, bo ja jednak wolę czytać książki, w sensie papierowe wydania. Ale jest tak, Eduardo Halfon, przetłumaczony przez, na pewno się to inaczej czyta, przepraszam, przetłumaczony z Gwatemali, pan. Przetłumaczony przez Tomasza Pindla, świetnie. To jest fragment powieści Klasztor i to jest tak, zaczynam czytać ten fragment powieści, jestem zajarana na maksa, chcę przeczytać całą, nie ma, trudno. To jest dokładnie to samo, co w Literaturze na świecie. Smutek, płacz, pisanie do tłumacza, pan tłumacz więcej. Pan napisał, przetłumaczy, dobrze. Dawid Markson, przetłumaczony przez Krzysztofa Majera, świetnego tłumacza, o którym też mówiłam poprzednim razem przy okazji zbioru opowiadań Melvilla. Kochanka Wittgensteina, znowu, zaczynasz czytać, podjarka, świetnie, w ogóle wkręcasz się, dziękuję, do widzenia, koniec widzenia, nie ma więcej książki. Mam nadzieję, że to się zmieni i że te książki się rozpukną i ktoś się wyda i będę mogła przeczytać w całości. Natomiast każdemu z Was, kto szuka zupełnie nowej prozy, bardzo polecam zaglądanie i do Literatury na świecie, to pewnie wszyscy wiedzą, mam nadzieję, ale też do magazynu Wizja. Więc to są takie moje oddechy czytelnicze. Jak już czuję, że już nie mam siły czytać dalej tych książki, które czytam, to sobie tak rozbijam się na takie krótsze formy.
Ja mam, dla mnie to czytanie na przykład Literatury na świecie to jest często źródło frustracji, bo właśnie człowiek chciałby więcej, a nie ma, a jednak tam często są fragmenty prozy w ogóle z takich mniej poczytnych, powiedzmy, w Polsce krajów i to się często właśnie wiąże z tym, że te książki są wydawane nigdy albo za wiele lat.
Ale jest też tak, że wiem o tym, że z tego, co się robi w Literaturze na świecie, bardzo często się ukazują jednak książki. W sensie, jak widać, że ludzie się zainteresują czymś, to się zawsze jakiś wydawca znajdzie. Więc to jest, to jest plus i to jest fajne. No niestety, oczywiście nie wszystko, no bo tych po prostu jakby nie ma tylu wydawnictw, które chcą utopić pieniądze w eksperymentalnej prozie węgierskiej na przykład, albo właśnie w autorze z Gwatemali. No mam nadzieję, że ktoś się jednak w Polsce znajdzie i będę mogła o tej książce i zaklepuję sobie przy Was publicznie, że ja będę o niej mówić, jak ona już wyjdzie, ta książka. Tego pana, który się nazywa Halfon.
Tak, bo my się dzisiaj prawie pobiłyśmy. Jakieś... Która powie?
Tak, Byrona trochę tak, no ale wiadomo, to jednak Byron. No dobrze, to co? To teraz będzie krótki przerywnik muzyczny, tak zwana muzyka z windy, a potem wracamy do rozmowy, tym razem wzbogacone o Karolinę Sulej. Naszą gościową, tudzież gościnią w gra z piciem, łyk wina.
Zaczyna się.
Naszą gościową, tudzież gościnią jest Karolina Sulej, już mówiłam to na początku podcastu. I teraz uwaga, krępujący moment, będę przedstawiała Karolinę przy niej. To na pewno będzie dla niej bardzo przyjemne. Więc ja powiem o swojej Karolinie Sulej. Na pierwszym miejscu u mnie jest chyba Baruch Literacki, który prowadziła Schutnik.
Zresztą byłaś w tym barłogu literackim.
Byłam, leżałam z poduchą, tak. Byłam super skrępowana, to się teraz mogę do tego przyznać. Ale była to super rozmowa. Druga rzecz to są jej wspaniałe podróże pod żaglami, pod oceanach i morzach całego świata.
No dzieją się, tak.
które śledzę z ogromną zazdrością, miłością, bo to jest moje wielkie marzenie. I książki Karoliny, niestety na trzecim miejscu, ale to mój ranking osobisty. Karolina napisała książkę Wszyscy jesteśmy dziwni.
Tak.
Wydaną w Dowodach na istnienie. Pamiętam, że przeczytałam ją podczas targów książki w Gdańsku, po twojej rozmowie, którą tam miałaś jeszcze z Olgą Lipczak chyba?
I Mariuszem Szczygłem.
I ja tą książkę po prostu kupiłam, wróciłam do swojego apartamentu z widokiem na Motławę i po prostu przeczytałam to tak przez noc. I tak, i teraz Karolina napisała książkę, która na początku, jak usłyszałam o niej, to się przestraszyłam, bo jest jakby moda i Auschwitz w jednym zdaniu wydają mi się być dosyć trudnym zestawieniem. W ogóle dla mnie literatura jakakolwiek holokaustowa to jest bardzo trudny temat. Natomiast potem usłyszałam od bardzo wielu osób, że to jest świetna książka. Nie będę zdradzała nazwisk, ale słyszałam to. Więc stwierdziłam, że dobra, przeczytam tę książkę. Był pomysł świetny, żeby zaprosić Karolinę, która się dzisiaj ziścił właśnie. I będziemy dzisiaj rozmawiać może nie tyle o samej książce, żeby Wam za dużo nie zdradzać, ale bardzo nas interesuje, rozmawialiśmy o tym z Olą, jak to się w ogóle stało, że ta książka w Twojej głowie powstała i potem spod Twoich rąk wyszła. Więc pierwsze otwierające pytanie ma Ola.
Karolina, ja wiem, że to w ogóle nie jest Twoja pierwsza książka o modzie, jeśli można tak powiedzieć, ale może wrócimy jeszcze do tej pierwszej za chwilę. Ja się chciałam w ogóle Ciebie zapytać, co to jest w ogóle za pomysł, żeby zestawić ciuchy i obozy koncentracyjne? Jak to się w ogóle w Twojej głowie urodziło? I przy okazji może nam opowiesz o tej swojej w ogóle fascynacji modą, bo rozumiem, że takowa istnieje.
Takowa istnieje i to będzie bardzo długa odpowiedź na pytanie, jeśli pozwolicie.
Ale proszę. Przerywać.
Bo rzeczywiście ta książka ma bardzo długi ogon, albo raczej bardzo długi wstęp. Żeby ona mogła powstać, to się musiało wiele zadziać w mojej głowie i wiele rzeczy połączyć, wiele obszarów ze sobą zazębić, pozornie niezazębialnych i to nie jest tak, że to się wydarzyło, bo jak powiedziałaś Aniu sama, z pozoru się wydaje, że tak zwany Auschwitz, czyli po prostu obszar zagłady czy doświadczenie obozu koncentracyjnego, obozu zagłady, nie ma związku z modą czy myśleniem o odzieży czy analizowaniem tego doświadczenia w ten sposób, a przynajmniej nie miał dla wielu przez wiele, wiele dekad, więc ja też, żeby dojść w ogóle, uświadomić sobie, że ja mam prawo zadać takie pytanie o obóz, jaki on był poprzez taką soczewkę, musiałam przejść bardzo długą drogę sama ze sobą i ta droga się zaczęła właściwie już, jak zaczęłam zdawać do Instytutu Kultury Polskiej, który to instytut ukończyłam jako studentka, w którym jestem teraz doktorantką i który ma wielkie znaczenie w tej historii. I pamiętam, że chciałam bardzo pójść do Instytutu Kultury Polskiej, dlatego że przeczytałam w wywiadzie z Agnieszką Drodkiewicz, że ona napisała pracę magisterską o zawartości damskiej torebki. I wydawało mi się to absolutnie fenomenalne, że można pisać pracę humanistyczną z wielorakimi przypisami Rolandem Barthesem, Michelem Foucault i całą bandą na temat tak trywialnej i błahej rzeczy jak bałagan w damskiej torebce. I poszłam na te studia jakby licząc na to, że to takie tak zwane kobiece ogarnianie rzeczywistości będzie tam obecne i będę mogła się nim zajmować, bo w tym czasie przeczytałam też Jolantę Brachczajnę, Szczeliny istnienia. I to mnie na zawsze zmieniło, bo pomyślałam, że to, co mnie najbardziej interesuje w kulturze, to materialność i codzienność, czyli tak zwana domena kobiet, czyli to całe ogarnianie przestrzeni, ogarnianie siebie, to, co wybieramy, żeby było obok nas, a to, co wybieramy, żeby to wyrzucić, w jaki sposób to nas opisuje i dlaczego to się przypisuje kobietom i czemu się o tym nie mówi, czemu się tego nie studiuje, dlaczego ta praca Agnieszki Drodkiewicz wydawała mi się tak przełomowa. I potem na studiach razem z koleżankami zrobiłyśmy taki zespół do badań nad modą, taki pierwszy przyczółek Fashion Studies w ogóle w Polsce, czyli taką próbę uniwersyteckiego przyglądania się badawczego, naukowego antropologii stroju i używaniu mody na co dzień, bo antropologia mody ma taką bardzo prostą definicję tego, czym moda jest, że to jest po prostu posługiwanie się ubraniem, sposób posługiwania się ubraniem, czyli wszystko to, co z nim wykonujemy. Wstajemy i zakładamy ubranie z jakąś intencją, bo żeby nam było wygodniej, ciepło, ale też żeby coś opowiedzieć, żeby coś ukryć, żeby w jakiś sposób wejść w dialog ze światem albo go odmówić, że po prostu jest to język opowiadania o człowieku, o wspólnotowości, o płciowości, o tożsamości. I my się tym językiem zajmowałyśmy, robiłyśmy konferencje, pisałyśmy prace i tak dalej. Więc to był jeden obszar, który mnie absolutnie przez całe studia fascynował. A drugim obszarem, który mnie fascynował i bardzo długo, równolegle, ale nie stykając się z tym obszarem numer jeden, to był obszar badania, doświadczenia kryzysu kultury, wojennego szczególnie, czyli takiego momentu braku, katastrofy kultury, jak o tym pisze Ronit Lentin. Momentu, w którym jakby wszystkie reguły życia się zawieszają, trzeba walczyć, żeby przetrwać. I w jaki sposób ludzie żyją w tym wszystkim, bo jednak, żeby przetrwać, to trzeba jednak żyć w międzyczasie. I fascynowało mnie to, jakie sposoby się wymyśla, żeby jakoś przez to przejść, jak wymyślają je kobiety, jak wymyślają je mężczyźni. Pamiętam, że wtedy pojawił się taki projekt w Polsce, Powstanie w bluzce w kwiatki. Feminoteka to robiła. Mhm. I tam po raz pierwszy chyba w takiej jakiejś publicznej świadomości zaistniał fakt, że w ogóle kobiety, które walczyły w powstaniu, powstanki coś miały na sobie, coś miały w torebkach właśnie i w ogóle pamiętają to. I uznały to za ważne, żeby jakoś się na to powstanie ustroić i jakąś wyprawkę ze sobą zabrać. I opowiadały o tym ze szczegółami, z czułością, czasem ze wstydem, bo miały zbyt kwietną sukienkę, niektóre uznały, że takie niegodne, niepatriotyczne, no po prostu miało to znaczenie. Mm-hmm. I zaczęłam szukać, jak trafiłam na to powstanie w bluzce w kwiatki i też coraz więcej czytałam tych różnych opowieści zewsząd, to zaczęłam przypuszczać, że może da się te obszary połączyć. A jeszcze na dodatek wtedy zaczęłam już pisać jako dziennikarka, reporterka i szukałam tej takiej ludzkiej narracji, czegoś takiego namacalnego w tym całym naukowym żargonie, właśnie w tych wszystkich Rolandach, Barthach i Michelach Foucault, żeby coś takiego było konkretnego. I wszystko to dla mnie się połączyło. To był taki, nie ma po polsku chyba takiego dobrego określenia, taki aha moment, kiedy poszłam do Żydowskiego Instytutu Historycznego i znalazłam archiwum Gazety Żydowskiej. To była taka gadzinówka, która wychodziła w getcie warszawskim i krakowskim. I tam znajdowała się taka kolumna tak zwanej części lekkiej właśnie kobiecej, gdzie były też krzyżówki, różne takie jakieś wesołe, mniej znaczące opowieści. Ten poradnik gospodyni to była taka kolumna, gdzie dziennikarka pod pseudonimem Ina, czy poradnik dla gospodyń, zawsze mi się myli, chyba poradnik dla gospodyń, doradzała w sprawach gotowania i w sprawach stroju na zmianę. I to wszystko było opowieścią o tym, jak pracować na resztkach, żeby dalej móc praktykować te wszystkie kobiece rytuały. I ja tak na początku pomyślałam, no ale to jakaś jest właśnie gadzinowa praca, tak? To jest jakieś zatruwanie ludziom umysłu, żeby oni myśleli, że wszystko jest jak dawniej, kiedy w istocie po prostu żyją w horrorze. No ale im dłużej to czytałam i im dłużej czytałam wspomnienia, których zaczęłam szukać dookoła, oglądałam prywatne zdjęcia w zbiorach archiwów Lachome Gataot i w Yad Vashem i w Waszyngtonie, to orientowałam się, że to dbanie o ubiór, to takie pracowanie na ubywających zasobach, robienie z trzech kawałek szmatki jednej bluzki, że to nie tylko jest praca realna, namacalna, która pozwala jakby zachować pewien rodzaj nawyku, ale w ogóle jest to praca symboliczna bardzo mocno, która jest pracą psychologiczną i godnościową, że być może się wydaje, że język mody jest taki absolutnie nieadekwatny. No ale tutaj ten Roland Barthes się akurat przydał, bo mi dużo rozjaśnił, bo on tłumaczy, że ten język mody jest językiem takim matczynym, takim, który głaszcze po głowie i mówi, że wszystko będzie dobrze, że świat jest najlepszym ze światów, że jest takim językiem baśni trochę. Mm-hmm. I że ta praca na tych ubraniach i że to dbanie o wygląd, które nie tylko było w tej kolumnie właśnie nieszczęsnej w Gazecie Żydowskiej, ale też we wspomnieniach i na tych zdjęciach, że to była opowieść o życiu, której mi bardzo brakowało właśnie w tej opowieści o śmierci, o wojnie, o kryzysie. I o życiu najbardziej już jak się da, bo o takim życiu intymnym, przyległym do ciała, opowieścią o bardzo intymnej części nas samych i o takim naszym sednie, o tym, kim jesteśmy, kim chcemy być, o naszej biografii, nadziejach, nie wiem, atrakcyjności, seksualności i to często bardzo szczerej, bo nawet czasem niewysłowionej. I że to wszystko było praktykowane tak jak oddychanie niemalże w tych strasznych miejscach. Było bardzo odruchowe, a szczególnie odruchowe dla kobiet młodych, dorastających, takich jak Janina Bauman, czy Adina Brady-Schweiger, czy Alina Margolis Edelman, które o swoim doświadczeniu getta pisały jednocześnie opisując te horrory gettowe i też swoje dorastanie kobiece do bycia atrakcyjną dziewczyną. Opisywały swoje sukienki, rosnące biusty. Chłopcy, którzy im się podobali, byli też na tych kartach i koleżanki, jak one wyglądały. To wszystko było bardzo, bardzo istotne. I chociaż się czasem to wydaje jak takie liberowskie pozytywy. Był taki projekt, kiedy Libera zmieniał zdjęcia horrorów na takie zdjęcia uśmiechniętych ludzi wesołych. I między innymi właśnie zdjęcia z obozu koncentracyjnego więźniów stojących przy... I oni wszyscy są tacy uśmiechnięci tam i zadowoleni. I patrzyłam na te zdjęcia albo czytałam te opisy, to czasem mi się wydawało to wręcz nieprawdopodobne, że jestem taka jakieś, że jestem odnajdywanie radości życia, że jestem odnajdywanie siły, ale jednak to tam rzeczywiście istniało i chyba nie zrozumiałam tego, co się wydarzyło na tych zdjęciach tak do końca i do imentu, dopóki nie porozmawiałam z panią Alicją Gawlikowską-Świerczyńską, która zresztą niestety zmarła kilka dni temu w wieku prawie że 100 lat, która mi powiedziała, że rzeczywistość obozową trzeba było sobie ustroić. Dokładnie używając tego słowa i że nie można było przeżyć obozu będąc w rozpaczy od rana do wieczora i że człowiek, żeby przeżyć te kryzysy kultury, te kryzysy, te niedobory, te strasznie transgresywne sytuacje między życiem a śmiercią, musi robić te bardzo proste, rytualne wręcz czynności, którym się nie poświęca na co dzień uwagi, bo to jest jakiś rodzaj kultury osobistej, która nam buduje kręgosłup tego, kim jesteśmy. No od tego się dowiedziałam wiele lat później, ale już wtedy pomyślałam, że warto jest napisać o tych wszystkich wspomnieniach, o tych zdjęciach, o tych poradnikach i zaczęłam też rozmawiać z ocalałymi, kobietami i mężczyznami i nie zauważałam, żeby ten temat wywoływał w nich odruch właśnie zaprzeczenia, oburzenia, gniewu i w związku z tym narastała we mnie taka ochota, żeby towarzyszyć ludziom i rzeczom dalej, no bo oni z tych get trafiają do transportów, trafiają do ciężarówek, trafiają do pociągu z czymś na sobie i czymś przy sobie w tych plecakach, walizkach mają najukochańsze rzeczy, które albo są dla nich najbardziej wartościowe ze względu na jakąś sentymentalną wartość, albo mają ich ochronić, mają się czemuś posłużyć, mają ich ocieplić, no nie wiem, coś o nich opowiadają, są najważniejszą historią, jaką oni chcą o sobie opowiedzieć w najtrudniejszej sytuacji, kiedy jadą w nieznane. I zastanawiałam się, czy za nimi mogę podążyć, czy nie. I bardzo długo nie wiedziałam, jak przejść ten mój rubikon tych badań, że się tak wyrażę, ale przypadek mi pomógł, bo byłam na badaniach w zupełnie innej sprawie w Muzeum Auschwitz-Birkenau i rozmawiałam z doktorem Wojciechem Płosą i tak jakoś od słowa do słowa wyszło, że wpisaliśmy w wyszukiwarkę słowo moda i wtedy pojawił się wynik Maria Jezierska, moda w Auschwitz i okazało się, że jest to praca wspomnieniowo-naukowa, trochę przypominająca Annę Pawłuczyńską w takim ujęciu formalnym. I cała ta praca była napisana przez soczewkę odzieży. Los więźnia, więźniarki, niezależnie od winkla, niezależnie od obozu, był rozłożony za pomocą jakby tego, albo raczej otworzony za pomocą tego klucza. I zorientowałam się, że to nie jest tak, że ja poszukuję kuriozów, tylko został mi dany za pomocą tej pracy taki sygnał, że to jest raczej odkodowanie ogromnego obszaru doświadczenia, który był przemilczany i przeoczony ze względu na naszą własną wadę wzroku. Tak, że my pozycjonowaliśmy obszar mody jako coś tak ekscesywnego, abstrakcyjnego, związanego z tak zwaną branżą mody, tak jakby umieszczonego na samej górze naszych potrzeb, tak w piramidzie potrzeb, że nawet nie pomyśleliśmy, nie byliśmy w stanie pomyśleć, że to może nam otwierać jakiekolwiek doświadczenie obozowe. I ta praca przeleżała przez dekady w archiwum. Okazało się po prostu, że to w obozie nadal pracuje ten język mody zupełnie inaczej, jest bardziej wyostrzony niż go nie ma, jest po prostu hiper ważny, tak ważne, że ubranie mogło w obozie kogoś zniszczyć albo uratować.
Mogę?
No możesz.
Chociaż wybrałam jeszcze jedno pytanie, bo ja generalnie jak czytałam tę książkę i tak sobie pomyślałam, moja babcia była w Sachsenhausen. I ja generalnie zawsze miałam takie podejście do tego, że po pierwsze zawsze się dziwiłam, że ktoś przeżył obóz, bo wydawało mi się, że to jest tak, że wszyscy od razu byli ładowani do komór gazowych i umierali, jakby jakim cudem są jakiekolwiek świadectwa. Oczywiście potem się dowiedziałam, że to nie było takie proste, ale jak próbowałam rozmawiać z babcią, rzadko oczywiście, bo wiadomo, no babcie są stare, my jesteśmy młodzi, potem my jesteśmy starsi i bardziej świadomi, to one już nie chcą o tym rozmawiać, co się działo. Ja pamiętam, że ona mi opowiadała właśnie o ciuchach. Ona została uratowana przez to, że była ładna z Sachsenhausen i zabrana na pomoc domową. I ona mówiła właśnie o tym, jak była uczesana, w czym pojechała do tego obozu, znaczy została zgarnięta z ulicy I opowiadała dużo o tej nagości, o której jest w zasadzie bardzo dużo w twojej książce. Mhm. Właśnie o tym, że ta nagość dla mężczyzn jest taka jakby do przyjęcia, dla kobiet to jest jakby jakiś największy koszmar. Obcinanie włosów i to, że one muszą być nagie. I zastanawiałam się, czytając tę książkę, czy ty nie znalazłaś takiego złotego klucza w ogóle do doświadczenia Holokaustu. Wiem, że to jest trochę too much, ale jest tak, jeżeli pytasz osobę, która przeżyła obóz pracy, zagłady, wojnę, w ogóle jakiekolwiek właśnie takie graniczne wydarzenie w swoim życiu, to jak spytasz, nie wiem, o śmierć, o to, co się dzieje, o utratę znajomych, bliskich, domu i tak dalej, to ona ci nic nie powie, bo nie chce o tym rozmawiać. Ale jak spytasz ją o ciuchy, o fryzurę, o buty, o to, czy nie zmarzła, to otwiera w nas jakieś takie zupełnie ludzkie pokłady historii i to nagle przestaje być historia o zagładzie, a zaczyna być historia o człowieku. I mam wrażenie, że ty w tej książce znalazłaś taki właśnie, mimo tego, że właśnie na początku pomyślałam sobie, Jezus Maria zwariowała, żeby pisać taką książkę, to w pewnym momencie zrozumiałam, że to jest być może jeden z dobrych sposobów, żeby w ogóle zabrać się za ten temat. Już jakby, tym bardziej, że dla mnie ta moda to jest nie do końca dobre słowo, to jest po prostu ubiór plus ciało, higiena, bo tego jest bardzo dużo u ciebie w książce, to nie są tylko przecież stroje, nie?
To jest cała cielesność.
Tak, i to jest faktycznie, pomyślałam sobie, że kurczę, no wynalazłaś taki złoty kluczyk trochę.
No, cieszę się ogromnie, że tak mówisz, bo też na tym mi zależało właśnie z kilku względów. Po pierwsze właśnie dlatego, że ja bardzo nie lubię takiego mówienia o tym, że to było niewyobrażalne. Mm-hmm. Bardzo tego nie lubię. Oczywiście to ma podkreślać horror tego wydarzenia, mm-hmm. grozę, zdaję sobie sprawę, piekielność jego. Natomiast to nie jest tak, że traci się tę grozę i piekielność, jak nagle to staje się bardzo konkretne, mm-hmm. wręcz jakby właśnie namacalne i zmysłowe to doświadczenie. Wydaje mi się, że tą grozę jeszcze nawet potęguje. Dla mnie przynajmniej tak było, że wydaje nam się, że wszyscy wiemy, jak wcielano do obozu, jak to wyglądało, ale jak rozłożysz to na czynniki pierwsze i zobaczysz, jaki rodzaj okrucieństwa się zadaje drugiemu człowiekowi przez jakieś operacje na jego ciele i na jego własności, to sobie zaczynasz uświadamiać, co to w ogóle musiało być, jaki to był szok, jakie to było właśnie niewyobrażalne, żeby tego rodzaju zabiegi przeprowadzać na ludziach, że oni tam wszyscy myśleli, że umrą w porządku, byli na to gotowi, ale że umrą ubrani. Mhm. I ta utrata godności i prawa do martyrologii to jest też jakiś bardzo ważny temat. I żeby się podźwignąć z tego takiego okrucieństwa pełnego drwiny, to było też bardzo ważne. Więc nic moim zdaniem ten konkret czy ta precyzja opowieści o ubiorze nie odbiera z tej doniosłości narracji moim zdaniem, a wręcz przeciwnie. Jest też wymierzona we wszystkich denialistów, wiesz, którzy mówią, że to wszystko jest takie właśnie mgławicowe, epickie, gdzie dowody i tak dalej. To są dowody, tak? To są zapamiętane rzeczy i realne przedmioty. I też niesamowite jest to, i to o tym właśnie zaczęłaś mówić, jak pytania o te przedmioty i o materialność i o ciało działają jako wehikuł pamięci, jak one niesamowicie otwierają rzeczywiście i te ubrania zostały zapamiętane do detalu, czy te, w których właśnie przybywali, czy te, które dostali w obozie, czy te, które, z którymi wyszli i te doświadczenia cielesne, one są jakby wryte nie tylko jakby w umysłowość, a właśnie też w ciało bardzo mocno a czasem wręcz te rzeczy funkcjonują jako takie nośniki pamięci realne, bo są w domach ocalałych, zachowane. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że tak mówisz, bo jak dla mnie to jest taki właśnie, ja chciałam tą książką, by uciec z tej takiej dynamiki, że albo opowiadasz właśnie o tym niewyobrażalnym, albo już tylko starasz się chwycić fragmenty jakieś gdzieś rozsypane i że w ogóle nie powinno się nawet starać szukać konkretu. Ale ja doszłam do wniosku, że jest wręcz odwrotnie, że impertynencją jest ignorowanie tego konkretu, bo ocalali dają nam ten konkret, chcą go dać, chcą to opowiedzieć i nie tylko mi bezpośrednio w naszych rozmowach chcieli, ale po prostu zostawili po sobie ogromną ilość świadectw, w których stwierdzali, że to był jeden z najważniejszych aspektów ich bycia w obozie, to co się wydarzyło. I jednocześnie jest to też, i to jest ta nadwyżka reporterska, na której mi zależało, mam nadzieję, że nie wiem, może to widziałyście, że to jest też opowieść nie tylko o tam i wtedy, ale też o tym, co my sobie w ogóle tym ubraniem możemy zrobić, że możemy się strzelnie skrzywdzić znów, że możemy się właśnie stygmatyzować, że możemy kogoś po prostu zacząć zamykać w obozie, dlatego że nosi jakby niewłaściwy odcień koszulki, wiesz, mm-hmm. której się kojarzy komuś z brakiem męskości, że to po prostu są zabiegi na wizerunku, które nadal działają i szalenie łatwo je wykonać, że to właśnie nie jest niewyobrażalne, że ludzie tak po prostu robią, to są małe rzeczy.
To się wydarzało już.
Tak, to się wydarzało i za każdym razem robili to ludzie posługujący się ubraniami, zwykli jakby nosiciele ubrań, czyli tak wyrażę.
Karolina, czytając Twoją książkę i słuchając Ciebie teraz, mam poczucie, że wykonałaś jakiś ogrom pracy badawczej, bo rozumiem, że i dotarłaś do ocalałych i na pewno przesiedziałaś ogrom czasu w archiwach, studiując różnego rodzaju dokumenty. Chciałabym, żebyś na chwilę powiedziała o tym, ile czasu w ogóle zajęło Ci przygotowanie się do napisania tej niecienkiej książki. Ona ma 450 stron. Jest tam jakiś ogrom informacji. Ja się dowiedziałam jakiejś nieprawdopodobnej ilości rzeczy i detali, o których w ogóle nie miałam pojęcia, co było dla mnie przerażające, ale jednocześnie jakieś fascynujące i bardzo ciekawe, jakkolwiek może to być nieadekwatne określenie. Ale powiedz, jak nad tym pracowałaś i ile czasu długo to zajęło?
To zajęło 10 lat z przerwami. I to jeszcze, to co się w tej książce znalazło, to nie jest wszystko, co ja mam. No do tego oczywiście kwerenda książkowa, czyli wszelkie wydane wspomnienia od powojnia do dziś, jakie tylko mogłam znaleźć. Internetowa kwerenda, bo tutaj jest właśnie też ta część tam i wtedy i część o pamięci tam i wtedy. I dużo z rzeczy, które się działo w kulturze współczesnej jest też już jakoś tam, powiedziałabym, internetowo dostępna. Więc tutaj też są tego typu źródła. No i oczywiście ogromnym źródłem są zbiory w różnych miejscach. Czy zbiory w posiadaniu instytucji, czy zbiory prywatne i opowieści o rzeczach, czy zbiory właśnie osobiste, tak, osób, które przeżyły i o tym opowiadają. No i właśnie te ogromne korpusy wspomnień i świadectw i rozmów. No i przede wszystkim te rozmowy w cztery oczy, kilkanaście rozmów, które mogłam odbyć. No to jest ogromny zasób. I jeszcze do tego są osoby, które pracują jakoś na tej pamięci. Tak zwani, nie wiem jakby ich nazwać, eksperci powiedzmy, mm-hmm. tak? Czy osoby, które w interesujący sposób się do tej pamięci odnoszą, moim zdaniem. I to są osoby takie jak rekonstruktor mundurów niemieckich i rekonstruktorka mundurów strażniczek, czy profesor Balbert Schmidt, która jako pierwsza skatalogowała pasiaki w latach 90. dopiero w muzeum, jako pierwsza, bo wcześniej to był tak zwany zbiór masowy. I nikt się nim nie zajmował, no bo właśnie kogo to obchodzi? Mm-hmm. Jakieś ubrania? No są, wiadomo, są śladem, ale żeby rozróżniać pasiak męski, kobiecy, czyli to pasiak, jak on był modyfikowany, kogo to obchodzi. Nie było w ogóle takiego języka ani potrzeby, więc jest ta profesor bardzo ważna dla mnie. Są konserwatorki, które pracują, tak zwane konserwatorki martyrologiczne. Są wolontariusze pamięci, takie jak Damian Kopijasz z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci, który zbiera przedmioty, które nie trafiają do muzeum. Mhm. To jest też bardzo ciekawa historia. Cała historia dotycząca zbioru butów i rzeczy skórzanych, które cały czas jakoś wypływają, wybijają z ziemi naokoło Muzeum Stutthof. Mhm. No i do tego ta popkultura też, która była dla mnie jakby ciekawym zbiorem, w którą trafia z kolei mundur SS i jest przerabiany, oswajany, wyśmiewany. No i z kolei historia pasiaka powojenna, którą pasiak w ogóle inaczej trafia niż mundur SS. On jest petryfikowany, nie może stać się częścią mody, jest taką relikwią właśnie i tak też nazwałam te wrocie.
Pamiętamy te momenty, nie? Że były chyba zresztą takie jakieś wielkie skandale, jak jakieś, już nie będziemy wymieniać nazwy, może firmy odzieżowe wykorzystywały po prostu pasiaki. To było, wiesz, parę, nawet chyba H&M miał taką wpadkę, że po prostu robili coś, co wyglądało jak pasiak i była wielka awantura oczywiście. No bo to jest coś takiego, co ludzie trochę chyba nie chcą w ogóle o tym pamiętać i myśleć. Mnie się kojarzyło, jak czytałam ten rozdział o pasiakach, też z tymi takimi, bo ja z kolei myślę bardzo często o filmami. Nie z filmami o Holokauście, tylko z filmami o Dzikim Zachodzie i o więźniach w Ameryce, ależ którzy tak. pokuci po prostu tymi łańcuchami za nogi, też przecież pracowali w pasiakach.
Poziomy. Karolina pisze, ale właśnie poziomy, o tych paskach, to jest, ja ze swoim nazwiskiem byłam lekko dotknięta. Że paski jako ten symbol po prostu jakiegoś upodlenia, no i człowieka gorszej klasy. No.
Na szczęście są też paski higieniczne, tam też o nich wspominam.
Te poziomy.
Te takie lepsze, które mają się chronić.
No to może to ten akurat.
Ja pamiętam, że właśnie, pamiętam, no bo było to niedawno, jak czytam tę książkę, I tam była taka historia chyba, która najbardziej mnie, znaczy jedna z takich kilku, które najbardziej mnie jakby powaliły, czyli historia pani, która dostała balową zieloną suknię wyszywaną perłami.
Zdenka Fantlowa, to ja ją poznałam i z nią rozmawiałam w Londynie.
To jest jakiś obłęd, słuchajcie, bo jak człowiek myśli o, albo ogląda film, bo głównie stąd się bierze nasza wiedza tak naprawdę taka popkulturowa, czyli obozy zagłady, czy obozy pracy w filmach.
Nie wyobrażasz sobie pani w sukni balowej w tym obozie?
Nie, absolutnie, dla mnie
ale
wszyscy
ja
chodzili w jakichś po prostu tym, albo w pasiakach, albo w jakichś takich bardzo wypranych, szmacianych lumpach, tak? Tak zwanych. A tu się nagle okazuje, że te kobiety chodziły, oprócz tego, że te ich nadzorczynie chodziły w bardzo pięknych sukienkach, które sobie wybierały, co dla mnie nie do pojęcia, no jakby, ale bez ocen, wybierały sobie z tych rzeczy, które zostały pozgładzonych, to jeszcze to, że więźniarki chodziły po prostu w ekskluzywnych kapelusikach z piórkiem.
Tudzież w szpilkach.
I to było dla mnie chyba najgorszym momentem tej książki. W sensie to był taki moment, kiedy ja naprawdę zwątpiłam w ludzkość, już nie po raz pierwszy, nie ostatni, podejrzewam w swoim życiu, już nie krótkim. Że jakby ludzie są w stanie zrobić coś takiego, że właśnie to jest taki moment upodlenia, bo to obcinanie włosów do mnie nie przemawia, znaczy jak oczywiście, no ja mówię z perspektywy osoby, która żyje teraz, jakby dla mnie krótkie włosy nie są niczym dziwnym, tak, ani złym. Rozbieranie się nie było dla mnie taką tragedią, jak dla tych kobiet, ale to, że ktoś mnie przebiera jak laleczkę, to już był faktycznie taki moment, w którym ja no mocno przeżyłam tę twoją książkę. Także shame on you. Albo nie shame, albo właśnie gratuluję, nie wiem. W każdym razie to był naprawdę taki moment łamiący dosyć poważnie.
No ja też bardzo, jeśli cię to pocieszy, przeżywałam te drwiny właśnie. Mm-hmm. Że nie tylko dostajesz pasia, który cię anonimizuje, jasne, odbiera ci indywidualność, klasyfikuje cię jakoś i zabiera ci sprawczość, ale ta drwina to już było takie... No to było tak perfidne, bo właśnie praca nie tylko na poziomie jednostki, ale właśnie na poziomie takiego prawa w ogóle do właśnie posiadania jakiejś realności, że to już właśnie było takie wzięcie w cudzysłów, jakby się było właśnie jakby część jakiegoś cyrku.
Cyrku, dokładnie. To samo mi coraz nasuwało. Cyrk, jak postacie w cyrku, w tych przymałych ubrankach.
Tak mówiły zresztą.
Te dziecięce kubraczki na dorosłych mężczyzn. No nieprawdopodobne. I przecież,
ta groteska, brakuje tej groteski w opowieści o zagładzie.
Ale też to jest ciekawe, jak się nad tym zastanowić, bo wygląda na to, że ten aparat, który zmusił ludzi do chodzenia w pasiakach, czy tam wymyślił te pasiaki, tak, wymyślił mundury, jakby całą, tak jak to ładnie napisałeś w momencie, brandbook hitlerowców i SS. I nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy są przez nas uważani za największych zwyrodnialców, no bo są, nie byli aż tak perfidni jak poszczególne jednostki ludzkie, które potem lądowały w tym obozie jako nadzorcy, nie wiem, zarządcy i tak dalej, które łamały przepisy, które ktoś narzucił, właśnie o pasiakach i tak dalej, dodając do tego swoją inwencję, właśnie kradnąc te rzeczy, chodząc w nich, pokazując, jakby chodząc w ładnych sukienkach i pokazując jeszcze bardziej tym więźniom, że oni są po prostu do nich lepsi i oni są ludźmi, a ci więźniowie nie są. I to jest taka refleksja trochę o tym, że system systemem jest okropny, ale taki poszczególny człowiek potrafi być jeszcze gorszy, jeszcze bardziej perfidny i to jest okropne. I to jest wszystko, proszę Państwa, w książce o ludzie i Holokauście.
No to prawda, bo on w tym systemie, wiesz, jeszcze się wyróżnić i w tym wszystkim jest jeszcze ten element próżności. Jakby wśród właśnie nadzorczyń, ale mężczyzn również, tak? Jakby ten element zarządzania luksusem, tego takiego dorobienia się. No mnie chyba najbardziej, to z kolei mnie chyba najbardziej ruszyło w moich badaniach, jest taka scena w obozie śmierci, w Treblince. I Richard Glaser, który przeżył Treblinkę, napisał o tym książkę, pracował, bo tam nie było w ogóle żadnych pracujących więźniów, tylko były komory gazowe i była śmierć i było tylko kilkunastu więźniów, którzy właśnie zarządzali tymi ubraniami, które zostały. I je przesuwali w odpowiednie miejsca, porządkowali i tak dalej. I on opowiadał, że w takim magazynie, gdzie były te ubrania wszystkie, one były podzielone na takie jakby boksy w supermarkecie, że były tam właśnie płaszcze pierwszej jakości, drugiej, bielizna, coś tam. I że przychodzili do niego oprawcy przed urlopem i wybierali sobie te ubrania tam, jakby byli w sklepie i jakby oni byli subiektami w tym sklepie.
Albo rzeczy dla żony jeszcze tam była taka scena, że dla żony się wybiera to w ogóle futro, a to...
Ale rzeczywiście jakby naziści traktowali obozy jako pewien rodzaj jakby sklepu, tak, zasobu, którym mają zarządzać w sposób legalny bądź nielegalny. generalnie jakby właśnie dyrektywy były takie, żeby tych rzeczy nie przywłaszczać sobie, nie ruszać, ale ta jakby chciwość, jakby ten rodzaj właśnie, nie wiem, takiego bulimicznego, wręcz jakiegoś, nie wiem, zasypania, może jakieś wyrzutów sumienia, nie wiem, tymi rzeczami był tak ogromny, że właśnie to w Sztutowie jest tak niesamowity opis, że potrafili w fekaliach grzebać naziści, żeby szukać tam złota, że to było tak gorączka.
To było przerażające.
No więc generalnie, jak usłyszałam o twojej książce, bo ty musisz to wiedzieć, bo na pewno słyszałaś to 1000 razy, jest ten cały, nie wiem jak to ładnie nazwać, trend literatury kiczu Holokaustu, który piętnuje mało chleb i mówi cały czas o tym, że...
Pytanie.
O, przepraszam.
No, proszę.
To ja nie będę pytać, tylko się wymądrzę, a ty potem spytasz. I tam jest faktycznie, jak słyszymy o tym, że jest tatuażysta z Auschwitz, pielęgniarka z Auschwitz, fryzjerka z Auschwitz, wymyślam teraz, bo nie wiem, czy fryzjerka była.
Bibliotekarka
no, i kolejne osoby z Auschwitz. I nagle ląduje książka na rynku, która jest jakby, ten przekaz, który dostajemy, to jest właśnie moda i obozy zagłady. I to jest moment, w którym twoja książka jest narażona na zaliczenie jej do jakiegoś no, niechlubnego, że tak powiem,
worka
z książkami. Czy ty się bałaś trochę takiego odbioru tej książki?
Ja zawsze się tego boję, zanim zacznę mówić o tym. Mhm. Bo wiem, że właśnie to jest obciążone tego rodzaju narażeniem się. Tak? Nawet nie chodzi o to, że realnym, ale nawet w głowach ludzi, którzy coś o tej książce usłyszeli, że oni w pierwszym odruchu myślą, że to jest właśnie z tego gatunku. Książka coś tam Auschwitz, w sensie kuriozum Auschwitz. Tak jak sama powiedziałaś, jakaś osoba w Auschwitz i tyle. Natomiast jak zaczynam mówić o tej książce i przywoływać świadectwa, no bo ta książka, ten kicz holokaustowy to są opowieści i różne fikcje, które nie mają się do obozu jak faktografia, czy nauka, czy reportaż. Natomiast ja zebrałam tę książkę i tam jest oczywiście mój głos, ale on nie jest natrętny, mam nadzieję, wracając w pewnym sensie do źródeł. Tak? Czyli ta książka jest w sensie w ogóle walczy z tym holokaustowym kiczem i pokazuje, że nie trzeba wymyślać jakichś wyssanych z palca po prostu historii romansowych czy dramatycznych, tylko że wszystko o człowieku, co chcemy wiedzieć, dowiedzieć się z obozów, zostało powiedziane, opisane. I nawet rzeczy, które nam się wydają najbardziej niesamowite i nieadekwatne, że nie musimy szukać tego rodzaju podniet w jakiejś literaturze holokaustowej, pseudo, tylko że musimy się znowu zatrzymać teraz, bo teraz jest ten moment, jeszcze żyją ostatni ocalali, żeby nie iść właśnie w jakąś fantazję naszą i lęki, i czasem wręcz seksualne fantazje i jakieś nadmiarowe lęki, tylko trzeba się znowu trzeba znowu się cofnąć i wysłuchać tych głosów, których jest bardzo wiele niewysłuchanych, jak się okazuje. Właśnie między innymi głosy na temat materialności, cielesności, na temat ubioru. Ale ten temat moim zdaniem od lat wzrastał i zanosiło się na to, że on będzie podniesiony, ponieważ wiecie, no, pierwsza konferencja na temat tak zwanego kobiecego doświadczenia Holokaustu czy kobiecej powieści o Holokauście to jest 85 rok. To jest w ogóle pierwszy moment, kiedy się zebrały badaczki w Nowym Jorku, amerykańskie Żydówki i porozmawiały o tym, czy wolno im coś takiego pisać, jak to pisać. Więc to tak naprawdę jest temat, który dopiero teraz ma z czego się zrobić, bo też musiał z różnych obszarów się zrobić. Z jednej strony z tego obszaru herstorii, z drugiej strony z antropologii rzeczy, z trzeciej strony z tej właśnie takiej historii zaplecza nieheroicznej albo heroicznej przez małe H. A wcześniej był w takiej zniatarce śmieci trochę, między z jednej strony opowieścią o jakimś doświadczeniu narodowym, zasilanym religią, tak, i jakimś bohaterstwem męskim najczęściej, a z drugiej strony była zniatarka śmieci takiej narracji socjalistycznej, wspólnotowej i w tym wszystkim takie jednostkowe, subtelne i delikatne doświadczenie, tak zwane kobiece, związane z takim jakąś, nie wiem, biograficzną jednostkowością i właśnie intymnością, rzeczami, czymś takim bardzo prywatnym, no po prostu się nie mieściło nigdzie. I nie pasowało też, w związku z tym jak się, nie wiem, teraz mi przyszło głupie porównanie do głowy, no ale jak się robi ciasteczka, nie? I zostaje to ciasto, po prostu nie odkrawasz. I to nie pasowało do ekspozycji, nie pasowało do wielkich opowieści muzealnych.
Do wielkich martyrologii.
Tak, do tych zbiorów.
I też jest trochę tak, mam wrażenie, że też czytając tę książkę miałam taką refleksję, że ten obóz zagłady czy pracy To był oddzielny mikrokosmos i tak naprawdę można napisać książkę o żywieniu w obozie zagłady, Można napisać książkę o modzie, można napisać książkę o miłości, można napisać książkę o higienie, można napisać książkę o absolutnie wszystkim.
Pewnie też dlatego, o sztuce, że, z pewnością...
Bo były przecież, u Ciebie się pojawiały i wiersze, i obrazy.
Można by temat
i piosenki,
zgłębić.
Rewie wystawiane przez więźniarki, co jest w ogóle dla mnie fascynującym tematem i będę to pewnie jeszcze zgłębiać. W ogóle w tej książce jest...
Agnieszka Sieracka napisała taką książkę naukową z Muzeum Auschwitz-Birkenau o sztuce.
Och!
No właśnie, bo to jest tak naprawdę można czerpać garściami. W tej książce jest, nie wiem, tak lekką ręką licząc 10 znakomitych historii powieściowo-kinowych, które tam gdzieś zajawiasz i one jakby zostawiają taki niedosyt, bo chciałoby się wiedzieć, jaki jest dalszy los tych, tych więźniarek, więźniów i tak dalej.
No jedna niestety, sobie, że... tylko ci przerwę, zatrzymaj to. Jedna niestety zmieniła się w wiele tych holokaustowo-kiczowatych opowieści, bo tam jest historia Kathy Zinger, uznawanej przez oprawców za niemalże Aryjkę, która miała prawo do niebieskiej pościeli i niebieskich sukienek, które uwielbiała i była wożona z jednej części obozu na drugą. I w której się zakochał Gerhard Pali, czy zakochał się, też nie wiadomo, czy się zakochał, może po prostu chciał ją zgwałcić, tak? Ale że generalnie ta opowieść o tej miłości obozowej, tak?
Jakby, między więźniarką,
żydówką, a nazistą jest replikowana w tych wszystkich kiczowatych historiach.
W Nosym Portierze, którego obejrzałam po lekturze twojej książki. Taka jest prawda.
O Nosym Portierze to może mieć osobny, słuchaj, podcast.
Tak, Nosy Portier przypadkiem nie jest na podstawie lekarza?
Nie, to jest Wierny Ogrodnik, wiesz?
Ale Nosny Portier chyba?
Nie, to było wcześniej, to było...
70 lata.
Tak.
Miksuje coś.
Więc generalnie tam tych historii jest dużo. Jest historia lesbijska, miłości. Jest w ogóle parę tam takich rzeczy, które...
Joanna Ostrowska będzie o tym pisać w przyszłym roku, na szczęście.
O, brawo. To dobrze, bo ja chciałam to przeczytać, szczerze powiedziawszy.
Tak, mi w ogóle twoja książka przypomniała o tej książce Joanny Ostrowskiej o przecież pracy w domach publicznych.
Pufko,
to ładnie nazwać. I wiem, ja tą książkę mam w domu, ja się jej bałam, ale teraz nie wiem, czy boję się mniej. Myślę, że ten temat jest jakoś jeszcze trudniejszy. Aczkolwiek mam taki pęd i ciąg, żeby ją przeczytać i to będzie moja kolejna lektura.
Nie, to mnie Sula już zaspokoiło, jeżeli chodzi o Holokaust na jakieś 4 lata do 5.
Powiem tylko tyle, że tytuł tej książki został wymyślony dzięki Annie Ostrowskiej, która była jedną z jej pierwszych czytelniczek. I w momencie, kiedy już byłam zdesperowana, jak zrobić tytuł, który nie będzie modą w Auschwitz.
No właśnie.
Ale to by było, wiesz co, to by było dobre w zasadzie.
Ale
to
wiesz co, ja sądzę, że może dlatego jeszcze też jakoś udaje się też wymknąć może z tego worka nieszczęsnego, którym Ania powiedziała i jak właśnie ukradłaś mi jednak to pytanie. Że tytuł nie jest, w tytule nie masz Auschwitz, to już jest, myślę, plusik.
Chciałam nie mieć Auschwitz, a zresztą te rzeczy osobiste jakoś tak mi pasowały, bo to jest o ubraniach, ale też jak powiedziałyście właśnie o ciele, o higienie, właśnie no, o tych, i te rzeczy osobiste to są te historie, one są bardzo osobiste, są nasze wszystkich osobiste rzeczy. No i te obozy są jakoś osobiste właśnie, nie ma tam opowieści o machinie, tylko o tych ludziach w tej machinie, czy to mówimy o oprawcach, czy o ofiarach, i czy o okrucieństwie, czy o tej niesamowitej zdolności do przetrwania za pomocą stroju. No mnie to bardzo ruszało, te wszystkie takie drobne ingerencje, wiesz, w strój, nawet czasem gestem ingerencje w rzeczywistość, które jakby tyle zmieniały. No ciężko, moim zdaniem, albo raczej trudno, bardziej po polsku chyba tak teraz powiem, trudno o bardziej wyrazisty przykład tego, że my wszyscy żyjemy w jakimś teatrze życia, a ubrania są pewnego rodzaju kostiumami, a rzeczy rekwizytami, niż te historie, które się tam pojawiały. No na przykład te opowieści więźniarek o nadzorczyniach, które są na szkoleniu w Ravensbrück, że przychodzą takie zapiecone kobiety, często z jakichś trudnych życiowych momentów, jakimś, nie wiem, dzieckiem, bez, że tak powiem, bez ślubu, bez pieniędzy, w nadziei na to, że zostaną wikty opierunek, i jak się zmieniają w pełne siebie kobiety po chwili, właściwie po kilku dniach, dzięki temu mundurowi, tym oficerkom, tym kulotom, tej mustrze, że po prostu inne...
Ten piękny tekst o tym, że jak szły, to wyglądały, jakby miały ogony pod sukienkami, to było niesamowite po prostu, że szły jak kocice.
No.
Tak, to są takie skojarzenia, które faktycznie to budzi.
Karolina, wspaniale się Ciebie słucha, przepięknie opowiadasz, naprawdę, z przyjemnością się tego słucha, mimo ciężaru gatunkowego. Chciałyśmy Cię jeszcze zapytać tak naprawdę o to, nad czym jeszcze pracujesz teraz, ale już trochę już wiemy, że gdzieś tam w głowie tli się pomysł kontynuacji tej pracy. Chcesz powiedzieć o jakimś jeszcze swoim nowym pomyśle reportersko-książkowym?
Mogę spróbować, bo oczywiście są właśnie prace związane z tą książką, czyli na przykład to, o czym już wspomniałam. Są też prace, żeby tę książkę przetłumaczyć. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki.
Trzymam kciuki.
No i też zajmuję się teraz pracą nad książką. Śmiał się mój terapeuta, że siedziałam nad śmiercią, a teraz siedzę nad życiem, bo pracuję nad książką zawierającą portrety kobiet, które po 90 roku w Polsce robiły takie mikro albo nawet większe rewolucje w myśleniu o cielesności i seksualności kobiet w Polsce. I to są osoby od takich ekspertek od ciała, psycholożek, aż po celebrytki niemalże. Czyli każdy na tej scenie
publicznej. Czy będzie tam Ewa Chodakowska?
Nie.
Proszę, dziękuję. Nic więcej nie chcę mieć.
Nie będę spoilerować, ale będzie tam na przykład Renata Dencewicz i Kamila Raczyńska-Homyn.
Czy Renata Dencewicz przez pułkownika Kwiatkowskiego?
Ona, moja droga, to na pewno nie będę tego na pewno spoilerować.
Dobrze,
bo
to nie,
to jest to osoba o takiej autorefleksji i takim świetnym podejściu do tego, co to znaczy być ikoną seksu i o co w tym chodzi i do feminizmu, że no, żal zapowiadać, no tylko mówię, że będzie i, no i będzie dużo ciekawych kobiet właśnie z różnych rejonów, mniej lub bardziej znanych, które moim zdaniem się przyczyniły do tego, że no też mamy taką sytuację teraz w kraju, jaką mamy, czyli tą rewolucję poniekąd, z której sobie życzyłyśmy.
Poniekąd.
Dobrze, czyli od śmierci do życia, bardzo mi się
podoba. I obiecujemy, że jako Karolina napisze następną książkę o życiu tym razem.
To ją zaprosimy,
oczywiście, jak najbardziej.
Dobrze, dziękujemy Ci pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrze, zostały nam jeszcze na dzisiaj nowości książkowe. Przygotowałyśmy sobie kilka pozycji. Ja przygotowałam 3 książki czeskie. Pierwsza jest z wydawnictwa Afera. Nosi tytuł Havel od kuchni i napisał ją Michał Żantowski. I jest to książka, jak nosi tytuł, o Havlu, Wacławie, najsłynniejszym.
Najsłynniejszy Czech w Polsce.
Najsłynniejszym czeskim prezydencie. A przy okazji pisarzu i kucharzu. A książkę napisał jego bliski przyjaciel i nie tylko zebrał w niej przepisy Havla, ale przede wszystkim, z mojej perspektywy, anegdotki społeczne, polityczne i różne opowieści o Havlu. Ja co prawda gotować bardzo lubię, ale z czeską kuchnią no to raczej nie mam po drodze, jest no jakoś się nie spotykamy. Natomiast książka mnie i tak interesuje właśnie dla tych anegdotek i tego całego czeskiego świadka. Druga rzecz wychodzi w wydawnictwie Amaltea, która wydaje książki rumuńskie i czeskie najczęściej. I to jest Pusta mapa Aleny Monstrajnowej. Tą autorkę możecie znać z książki Hanna, ona zebrała bardzo dobre opinie. A ta powieść to ma być takie czeskie herstory, 3 pokolenia kobiet. Więc to myślę, że może być coś bardzo ciekawego. I trzecia czeska książka, mam bardzo czeski grudzień, to są książkowe klimaty, języka o języku. Kurwa! I trzecia rzecz to są książkowe klimaty i legenda o języku Pawła Rankowa. Ten autor jest o tyle ważny dla książkowych klimatów, że jego książka Zdarzyło się 1 września to była pierwsza książka wydana przez klimaty w ogóle, jak wydawnictwo powstawało. No i teraz wychodzi kolejna książka tego autora. Czechosłowacja lat 70. Mroczne czasy średniowiecza i komunizmu mają z sobą o wiele więcej wspólnego niż nam się wydaje, zapowiada wydawca. No ja jestem bardzo ciekawa, lubię tego autora, Zdarzyło się 1 września, było super. Także wyczekuję. To tyle ode mnie. Taki czeski grudzień. A ty co tam?
Więc w związku z tym, że Ola zabrała mi wszystkie moje nowości na grudzień, to ja postanowiłam powiedzieć.
Niby? Oszuście.
Po prostu. A o Czechach nie chciałam mówić, to prawda? Bo się na nich nie znam. Więc uznałam, że ja powiem o 3 książkach, które może nie są nowościami, ale wykwitły w naszym umyśle przez nominację do paszportów. I to jest... Moim zdaniem akurat w przypadku literatury to są bardzo dobre nominacje, bo są ciekawe. Jest Mira Marcinów Bez matek, wydawnictwo Czarne, które mam na półce i będę czytać niebawem. Jak przeczytam, to na pewno coś opowiem. Jest Igor Jarek, książka Halny z niszy, której się boję, ale o której słyszałam super rzeczy. I jest moja koleżanka, która napisała tomik poezji, instrukcja dla ludzi nie stąd. I teraz uwaga, to jest trudne do powiedzenia o tej godzinie. Wydawcą jest otwieram sobie zakładkę z rozwinięciem skrótu. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Pozdrawiam tego wydawcę. Dziękujemy za ułatwienie nam pracy. Jest to Patrycja Sikora i to jest o tyle fajne, że Patrycja napisała bardzo ciekawy tom poezji, który przeczytałam, chociaż rzadko czytam poezję, muszę przyznać. Bardzo współczesny w takim sensie, że odwołujący się do rzeczy, które się dzieją teraz w Polsce. Nie wszystkie wiersze są takimi, które sobie jakoś specjalnie wydrukowała i powiesiła nad łóżkiem, ale jest kilka takich, które naprawdę mną wstrząsnęły. I ważne jest to, że w ogóle w paszportach polityki literackich poezja bardzo rzadko ma swoje miejsce w finale, w cudzysłowie, no bo tutaj nie ma jakby nominacji i potem ograniczenia, jakie są zgłoszenia, ale rzadko się ona pojawia. Więc to jest paradoksalnie jedyna książka, którą przeczytałam z tych nominowanych. Resztę oczywiście przeczytam jeszcze. I to są takie moje chyba nowości grudniowe, które przeczytam. Plus jeszcze rzecz, o której rozmawialiśmy z Olą. 9 opowiadań z obłędem w tle. Podkreślam, bo przeczytam z błędem. W sensie z błędem w tle, a nie z błędem.
I to jest wspaniały tytuł, który mi się ogromnie podoba.
No, ja bym wolała, żeby były z błędem, ale to jest taka inicjatywa, którą wydrukowało, zaraz sprawdzam, jak się nazywa, żeby nie pomylić nazwy, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. I to są opowiadania, które mają połączyć młodych rosyjskich pisarzy. Wszystko mi się miesza.
Dobrze,
tłumaczy. Młodych polskich tłumaczy.
Wspominamy, że jest 22-25?
Z młodymi. Ola. Wszystko przez Sulej, to ona jest tak rozchichotała. No więc to przedsięwzięcie ma połączyć młodych polskich tłumaczy literatury z rosyjskiego z młodymi rosyjskimi autorami piszącymi po rosyjsku. Co ma sens?
Brawa, ragazza.
Na szczęście na okładce są wypisane wszystkie nazwiska i jest ładnie to ujęte, bo są nazwiska i pisarzy, i tłumaczy. Nie jestem fanką tej okładki, ale jestem fanką czytania młodej rosyjskiej literatury, dlatego że wszyscy słysząc literatura rosyjska mamy w głowie Tolstojów, Bułhakowów, Dostojewskich i Bóg wie kogo jeszcze. Natomiast tak naprawdę chyba niewiele wiemy o rosyjskiej literaturze współczesnej. I takie inicjatywy mnie cieszą i z przyjemnością tę książkę przeczytam, jak tylko ją dorwę w swoje ręce.
Czyli jak tylko ci ją przyniosę.
Jak tylko Ola mi ją przyniesie, bo prawda jest taka, że to Oli się wysyła książki, a mnie się dostają potem te drugie egzemplarze.
O, już nie bądź tak.
No więc jak tylko przeczytam, to wam powiem, czy tam są jakieś rzeczy, które bardzo warto czytać. Kończymy dzisiejszy podcast z energią wielką, mimo że jest bardzo późno.
Wielką energią.
Wielką
oczywiście.
Energią. Idziemy palić papierosy.
O, tak.
Na mrozie. Mm-hmm. Natomiast spotykamy się my niedługo, wy trochę później z nami i następny nasz podcast będzie polegał na
podsumowaniu roku.
Wyśmiewaniu roku. Różnych książek i różnych rzeczy. Nie, no to jest tylko taki clickbait. Tak to się nazywa?
Tak to się nazywa.
Będziemy rozmawiać o tym, jakie książki wyszły, które nam się najbardziej podobały, które nie wyszły wcale w tym roku, który mija, ale które myśmy wtedy przeczytały.
Tak jest.
Porozmawiamy trochę o nagrodach literackich,
tak,
które
trochę o takich książkach, przydane. Które wszyscy teraz promują, a z których my się właśnie i heheszkujemy tutaj pod
stołem. I spoiler. Pod stołem nie. I spoiler, będziemy bezlitośnie kpić z Nobla.
O tak.
Tak. Także do usłyszenia za
2 tygodnie.
Nie, teraz trochę więcej chyba.
Myślę, że usłyszymy się
w nowym roku. O, to jest piękne.
Tak, my to powinniśmy chyba życzyć wszystkim.
Nie róbmy tego.
Niczego.
Tak.
Nie niczym.
Obyśmy wszyscy przetrwali do 2021 roku.